Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Powiem Ci, że gdybym ja miał to zrobić, to bym zrobił to zupełnie inaczej. Tak myślałem sobie o tym, że to jest co najmniej dziwne sposób, w jaki on to robi. Ale być może tak to jest, że nie tylko ja bym to zrobił inaczej, może też Ty również zrobiłabyś to inaczej. No bo tak sobie myślę, że chociaż jesteśmy różni, mamy różne doświadczenia, różne poglądy, różne oczekiwania, różne przekonania, to pewnie jest coś takiego, co nas łączy. Pomyśl przez chwilę. Czego potrzebuje ktoś, kto wiele doświadczył w swoim życiu i nadal przechodzi przez trudności życia? Ktoś, z kim ty się spotykasz, rozmawiasz, czego ta osoba potrzebuje? Co byś dał, co byś dała tej osobie? No to nie jest pytanie retoryczne. Fajnie, zapytałbyś, co potrzebuje, ale jeśli osoba powiedziałaby, byłaby powiedzmy, nie chciałaby za bardzo mówić, jest na tyle zniechęcona, zdołowana, jest, a ty wiesz, że to jest trudny okres, przez który przychodzi ta osoba, to co byś zrobił? Poza pytaniem. Posiedział z tą osobą, okej. Okay. Co jeszcze można by zrobić? Dałbyś nadzieję tej osobie. Mhm. Coś jeszcze? Słucham? Pomodlić się? Jeszcze coś? Dobrze. A jak już byś nakarmiła tą osobę, okazałoby się, że ta osoba dalej jest zniechęcona, zdołowana, po prostu jest ciężko, wzdycha i widzisz, że naprawdę przechodzi, to jedzenie nie za bardzo pomogło, to co wtedy? No modlitwa, posiedzieć z tą osobą, wysłuchać. Pocieszyć, okej. Okay. No widzicie, no więc dokładnie to samo. Zabrakło mi też słowa zachęcić, ale myślę, że ono się gdzieś zawiera w tym wszystkim, co mówicie, tak? Modlitwa, czy siedzenie z tą osobą, bycie, przebywanie w jej obecności. Tak naprawdę myślę, że jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, jesteś osobą, która ma pewną wrażliwość społeczną i jesteś świadomy, że świat nie kręci się wokół ciebie, to wiesz, czego potrzebują ludzie cierpiący. To wiesz, nie musisz być fachowcem. Wiesz, że taka osoba, jeżeli nie jesteś w stanie pomóc tej osobie, żeby uwolniła się od bólu, od cierpienia, a nie jesteś w stanie nic z tym zrobić, to chcesz dać tej osobie słowa nadziei. Chcesz ją słuchać, wysłuchać, chcesz dać jej słowa nadziei, chcesz ją zachęcić. Z ciekawości sprawdziłem, co mi wyskoczy w wyszukiwarce internetowej, kiedy wklepię, jak zachęcać cierpiących. Całe mnóstwo różnych wypowiedzi, różnych artykułów, sporo informacji, ale tak naprawdę jak przyjrzałem się tym wszystkim artykułom, tym informacjom, to było wiele punktów stycznych, bo okazało się, że tam pojawiały się takie słowa jak zainteresuj się, słuchaj, wspieraj, afirmuj, napisz do tej osoby. Więc widzicie, nie jesteśmy fachowcami, mi czasami, wiecie, poczynię pewne wyznanie. Moja żona mówi mi, że ja muszę pracować nad byciem zachętą dla innych, nad zachęcaniem innych, bo to nie jest moja mocna strona. Więc pracuję od tym, to jest powolny proces, Pan Bóg mnie wyciąga jak strunę, to już trwa, nie powiem ile, bardzo długo i dalej się tego uczę, ale uczę się. Jestem świadomy, że zachęcanie innych jest niesamowicie ważne w życiu człowieka. Więc pochylam się, modlę się, Panie, uczyń mnie zachętą dla innych. Wspieranie, afirmowanie, napisanie do tej osoby. Ciekawe, że słowa wypowiedziane są cenne, kiedy zachęcają. Słowo pisane jest wyjątkowo cenne, bo jeżeli piszesz coś i to, co piszesz, celem tego, co piszesz, ma być zachęta, to plusem tego jest to, że można do tego wrócić, że ta osoba może wrócić po raz kolejny i po raz kolejny do tego, co zostało napisane. A szczególnie kiedy zachętą jest szczególnie to, kiedy wiesz, że masz do czynienia ze słowem pisanym i to jest żywe słowo. Mam na myśli Boże Słowo. Mam na myśli samego Boga, który stoi za swoim Słowem. Dlatego ta księga, którą macie dzisiaj, mam nadzieję, że masz ją, jest wyjątkowa. Kto kiedyś powiedział, że to jest taki Boży list miłosny do człowieka? To znaczy Bóg regularnie wyraża swoją miłość do człowieka, komunikuje swoją miłość i regularnie zabiega o tego człowieka, który, tak jak już dzisiaj słyszeliśmy, pogubił się gdzieś, a jednak Bóg nigdy nie rezygnuje z tego człowieka. Dlatego tak szczególny jest każdy list, każda księga, ale ostatnio pochylamy się na liście Piotra, liście apostoła Piotra, który pisze do wierzących, którzy, jak pamiętacie, zostawili za sobą nie z wyboru, ale z konieczności swoje miejsca zamieszkania, opuścili je, bo musieli, stali się wychodźcami. Dowiadujemy się z jego listu, że oni przechodzą przez próby, cierpią niewinnie, cierpią mimo tego, że czynią dobrze. Piotr używa takich określeń jak jesteście zasmuceni różnymi próbami, różnymi doświadczeniami. Napotykają was różne trudności, wiem, że cierpicie niewinnie. Oni cierpią za to, że czynią dobrze, spadają na nich bolesne doświadczenia, przechodzą przez próby, cierpią jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie. To, co ich spotyka, boli, są zasmuceni i Piotr w swoim liście zachęca ich, ale muszę przyznać, że Piotrowa zachęta jest taka dosyć dziwna. I od tego zacząłem, że gdybym miał to robić, to bym zrobił to trochę inaczej. Dobrze, że nie ja to robię i dobrze, że nie ty to robisz i masz okazję, bo mówimy o szczególnym człowieku, który w gronie 12, wybrany przez Boga, natchniony Bożym Duchem Świętym do tego, żeby zakomunikować Kościołowi to, co Bóg chciał, żeby Kościół usłyszał. Dlatego Piotr w pierwszym rozdziale, 17 werset i dalej pisze coś takiego. On, czyli Bóg, bez względu na osobę, sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatnich czasach. Ze względu na was, którzy dzięki niemu wierzycie w Boga, którego wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, także wasza wiara i nadzieja są w Bogu. Dziwnie Piotr zaczyna tą kolejny fragment swojego listu. Bez pardonu zaczyna tą kolejną wypowiedź od słów, wskazując na Boga, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków. Dlatego powiedziałem, że gdybym ja to miał robić, to bym to zrobił inaczej, bo bym w ogóle tamtego nie dał. Albo przynajmniej miałbym to w tle swojego umysłu i myślałbym, no nie, to nie jest ten czas i ten moment, żeby wskazywać na Boga, który sądzi każdą osobę, nie ma względu na osobę i jest Bogiem, który również sądzi. Poczekaj cierpliwie, aż pójdę dalej. Ja wiem. Pierwsze słowa, ja powiem wam, że kiedy zacząłem czytać ten fragment, to myślę sobie, no nie, gdybym, jeżeli ja wiedząc o tym, przez co przychodzą ci ludzie, do których Piotr pisze, to mi ciśnie się aż na język ten inny tekst, który dobrze znamy z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset, gdzie Jezus mówi, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, co? Ma życie wieczne, nie stanie na sądzie albo nie będzie sądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Więc to jest tego typu tekst, który ja nie jestem Piotrem, ale gdybym był w jego roli, w jego miejscu, to pewnie bym powołał się na ten tekst. A Piotr rozpoczyna tak bardzo nietypowo, przynajmniej tą kolejną część swojej wypowiedzi. Powiem wam, że wielu nie lubi tego słowa i nawet przyglądając się temu, co ludzie piszą o tym fragmencie Pisma Świętego, to zauważyłem, że być może z jakąś taką żenadą to jedno zdanie jest pomijane i nie jest komentowane tak obszernie jak inne wypowiedzi Piotra, bo raczej nie chcemy wskazywać na Boga, który jest Bogiem, który sądzi. Bóg sędzia nie brzmi zbyt zachęcająco. Chyba, że wiesz, co ten Bóg zrobił już dla ciebie. Skoro On stał się naszym Ojcem, jak czytamy, a my jesteśmy Jego synami i córkami, to implikacja jest taka, że powinniśmy żyć, jak przystało na Jego dzieci. Wcześniej Piotr w swojej wypowiedzi podkreślał ich i naszą wyjątkowość. Mówi o tym, że zostaliśmy wybrani. Mówił o wyjątkowym dziedzictwie, w posiadaniu którego jesteśmy, które jest niezniszczalne, które jest nieskalane, które jest niezwiędłe. Mówił o wyjątkowej nadziei, która nam przyświeca. Mówił o wyjątkowej trosce Boga, który sam osobiście jest zaangażowany, by strzec nas w drodze do pełnego wymiaru tego dziedzictwa, stąd aż do czasu spotkania z Jezusem. I to wszystko w kontekście naszych codziennych wyzwań ze względu na Jezusa. Mimo, że tego doświadczamy, to mamy coś wyjątkowego. I właśnie dlatego, że mamy to coś wyjątkowego, jesteśmy zachęcani przez Piotra, oni wczoraj i my dzisiaj, do tego, żeby myśleć inaczej i żyć inaczej. Jeśli nazywacie go ojcem, albo może lepiej, niektóre przekłady, skoro nazywacie go ojcem. To są słowa kierowane do tych, którzy przyjęli życie, którzy zdecydowali się iść za Jezusem w swoim życiu, którzy uczynili go swoim Panem, swoim Zbawicielem, którzy, z którym mają relacje, zwracają się do niego słowami modlitwy. To jest ojciec, którego znają, który jest miłością, który kocha nie tak, jak nie potrafi kochać żaden ojciec na ziemi. To jest ojciec, który jest łaskawy, który jest przebaczający, który jest serdeczny, który jest cierpliwy. Skoro o tym wszystkim wiecie i skoro zwracacie się do takiego ojca w niebie, to, i Piotr dalej dodaje, pielgrzymujcie albo niektóre przykłady, żyjcie w bojaźni Bożej. Ciekawa koncepcja, na którą Piotr się powołuje, w ogóle posługuje się obrazami, to jest jeden z takich ciekawych obrazów. My mamy dzisiaj różne, być może inne skojarzenia, przeciętny Jaś Kowalski ma zupełnie inne skojarzenie, kiedy użyjemy słowa pielgrzymka. Bo Jaś Kowalski myśli przeciętny kategoriami takimi, że pielgrzymka to jest to szczególne wydarzenie, w którym ja biorę udział, udając się do jakiegoś szczególnego miejsca po to, żeby doświadczyć jakiegoś szczególnego błogosławieństwa i wrócić z powrotem do swojego domu. I być może to będzie tak, że jak będę miał okazję, to udam się w kolejną pielgrzymkę, więc żyję od jednej do drugiej pielgrzymki. To jest to, co myśli przeciętny Polak dzisiaj. Piotr ma na myśli zupełnie coś innego. Bo kiedy Piotr mówi o pielgrzymce, o pielgrzymowaniu, to ma na myśli tak naprawdę codzienne życie od pierwszego do powtórnego przyjścia Chrystusa. Albo innymi słowy, nasze, moje, twoje codzienne życie. Ma na myśli styl życia. Ma na myśli sposób życia, który jest obserwowalny i który jest radykalny, który jest zupełnie inny. To nie jest nowe określenie, z którego Piotr korzystał, bo sposób, w jaki Piotr o tym mówi, to jest jak gdyby ta sama koncepcja, z której korzystali ludzie w czasach Piotra bardzo powszechnie. To było określenie w powszechnym użyciu, ale w którym kiedy ludzie mówili o tym, że ktoś pielgrzymuje przez życie albo przechodzi przez życie, to zwykle to określenie kojarzyło się z publicznym uznaniem i z prestiżem społecznym. To znaczy, żyj w taki sposób, żebyś publicznie był uznany za godną, wartościową osobę. Piotr używa tego samego określenia, ale wskazuje na inny powód. Powodem, dla którego, przepraszam, twoje życie powinno być inne. I nie jest prestiż społeczny, nie jest publiczne uznanie, nie jest sytuacja, kiedy inni cię poklepią po plecach i powiedzą, jesteś świetnym sąsiadem albo dobrym obywatelem tego kraju, albo dobrym pracownikiem. Raczej ten powód jest zakorzeniony w bojaźni Bożej. Bóg jest powodem, na którego się powołuję, do którego się zwracam, który stał się moim ojcem. On jest powodem, dla którego powinienem myśleć i żyć inaczej. Piotr nie robi nic innego, jak łączy charakter z postępowaniem, podkreślając autentyczność wiary tej osoby, do której się zwraca. Ciekawe, że wcześniej Piotr mówi o tym, co nas powinno przynaglać do innego życia i rozpoczął od tego dziedzictwa, które jest wyjątkowe i to wyjątkowe dziedzictwo, które jest w naszym posiadaniu, którego już zasmakowaliśmy i które w pełni będziemy jeszcze doświadczali, powinno prowadzić mnie do świętego życia albo innego życia, oddzielonego życia, dlatego że Bóg jest święty. I teraz Piotr nie mówi o niczym innym, jak o tym samym, tylko trochę inaczej to ubiera w słowa. Teraz mówi, wskazuje na relację, jaką ja mam, ja, który mam to dziedzictwo i ty, która masz to dziedzictwo, mamy relację z Bogiem, który stał się naszym Ojcem, dlatego powinniśmy żyć w bojaźni przez życie. Powinniśmy przechodzić w bojaźni przez nasze życie. Nie wiem, jak wyglądało twoje życie kiedyś. Znam niektórych z was, może wielu z was, i trochę rozmawialiśmy o tym, jak to życie kiedyś wyglądało i trochę tam sobie opowiadaliśmy, co w naszym życiu robiliśmy, a nie powinniśmy i czego nie robiliśmy, a powinniśmy byli robić. To są takie rzeczy, które kiedy sobie o tym opowiadamy, kiedy o tym myślimy, to drapiemy się po głowie, jak to w ogóle było możliwe, jak ja mogłem żyć takim życiem wcześniej. No ale nie było innej opcji, jak gdyby wszyscy tak żyli. Każdy korzystał z życia i ty jesteś jedną z tych osób. Korzystałeś z życia, czerpiąc garściami. Żyjmy dzisiaj, bo jutro umrzemy. Kiedyś bez Chrystusa nasze życie było marne. Nie wiem, z jakiego przykładu korzystasz, ale to jest fascynujące, że to jest jedno z tych określeń, odnośnie którego tłumacze mają poważny problem w cudzysłowie, ponieważ można je różnie oddawać. Marne to znaczy bezużyteczne, albo bezowocne, albo puste, bezczynne, próżne, bezcelowe, niesatysfakcjonujące, przynajmniej pół tuzina różnych naszych polskich słów oddających to, o czym Piotr mówi. Nie tylko takim było nasze życie, ale też to było życie, które powielaliśmy z dziada pradziada, z pokolenia w pokolenie. Trochę tak, jakby myśleć kategoriami człowieka, który jedzie kolejnami i nie jest w stanie wyjechać z tych kolein. Albo zamknięte koło, z którego nie jesteś w stanie sam się wydostać. To znaczy, że my jesteśmy grzesznikami z natury i z wyboru. Rodzimy się jako grzesznicy i dokonujemy pewnych wyborów, którymi potwierdzamy tylko to, że jesteśmy grzesznikami. Nasi ojcowie też nimi byli i dziadowie też nimi byli i wszyscy nimi jesteśmy i pozostajemy tak długo, jak nie pozwolimy Chrystusowi zaingerować w nasze życie. Religijni ludzie w czasach Jezusa używali dosłownie tego samego określenia, z którego korzysta Piotr, wskazując na pogan, mówiąc, to oni, ich życie jest marne, puste, bezwartościowe. Ale tak naprawdę, kiedy Chrystus pojawił się na scenie, to pokazał, że to nie ma nic wspólnego z religijnością. Możesz być religijny i kościelny i dalej twoje życie może być puste, bezwartościowe, bezużyteczne, bezcelowe, niesatysfakcjonujące. I tak jest do momentu, dopóki, i tutaj ciekawe, że Piotr przechodzi od jednego obrazu do drugiego, dopóki nasze życie, dopóki my nie zostaniemy wykupieni, dopóki nie zostaniemy wykupieni albo uratowani. To określenie wykupienie jest takim, które się regularnie pojawia na kartach Biblii. I Piotr w tym obrazie kolejnym przenosi nas do świata niewolników i jeńców wojennych i do aktu wyzwolenia kogoś poprzez zapłacenie ceny. Ceny, którą można było zapłacić srebrem albo złotem. Może pamiętasz uczniów Jezusa, którzy po tym, jak Jezus został ukrzyżowany jeszcze przed swoim zmartwychwstaniem, powiedzieli coś takiego. A myśmy się spodziewali, że On właśnie wykupi albo wyzwoli naród Izraela. Więc ich słowa ujawniają oczekiwanie na wyzwolenie narodowe, ale okazuje się, że to chodzi o coś znacznie więcej. Nie o wyzwolenie narodowe jednego konkretnego narodu spod okupacji rzymskiej. Bo to wykupienie wiąże się z tym, co Bóg już zapowiadał wielokrotnie w Starym Testamencie, począwszy od wyprowadzenia narodu izraelskiego z Egiptu. Kiedy Bóg wykupił swój lud i nabył go jako swoją własność. I Stary Testament przepowiada, czy zapowiada to kulminacyjne wyzwolenie, które miało wyjść poza ten etniczny jeden naród i objąć wszystkie narody, a w tych narodach wszystkich ludzi, którzy będą skłonni poddać się woli żywego, prawdziwego Boga, to znaczy każdej osoby, takiej jak ja i takiej jak ty. Piotr się posługuje językiem targowiska, językiem, który był znany w Starym Testamencie, żeby pokazać nasz stan, nasz grzeszny stan i naszą bezsilność, naszą niewolę wobec grzechu, wobec śmierci, wobec diabła, podkreślając, że jednocześnie, że wolność nigdy nie jest darmowa, że uzyskuje się ją, tak jak już dzisiaj wcześniej to słyszeliśmy, dzięki cennej krwi Chrystusa, która została przelana za nas. Piotr mówi, zostaliście wykupieni, wyrwani albo wyratowani z takiego marnego, bezsensownego, bezwartościowego stylu życia po to, by należeć do Boga. I nie zostaliście wykupieni srebrem czy złotem, ale drogą krwią Chrystusa. Powiem wam, że jak się pochylałem na tym tekście, to tak się zacząłem zastanawiać, że nie srebrem czy złotem, które przemijają i myślę sobie, a poszperam trochę, zobaczę, co też tam się dowiem o złocie. Kruszec, który był doceniany już od starożytności przez ludzi, Egipcjan, Sumerów, Babilończyków, dowiedziałem się, że czyste złoto może przetrwać całą wieczność, jak zaznaczają niektórzy. Czyste, czyli 99,9% zawartości złota. Skorygujcie mnie, jeśli się mylę, to są wiadomości, które ściągnąłem z internetu. Czyste złoto, czyli 20-karatowe. Nawet nie wiedziałem, ile karatów maksymalnie może mieć złoto. Nie wiem, może się mylę. Informacja jest taka, że 24-karatowe złoto to jest to najczystsze. Dwa razy w tygodniu jeżdżę do sklepu, żeby kupić trochę wędliny. I miałem takie porównanie. Kupuję sobie zwykle 100 gram wędliny i płacę za te 100 gram wędliny parę złotych. Próbując się dowiedzieć, ile wart jest 1 gram złota, dowiedziałem się, że jest wart 135-136 dolarów. Czyli 100 gram złota, przeliczenie na nasze polskie złote, to jakieś 50 tysięcy złota. 50 tysięcy złotych. Można by pomyśleć, że nie ma nic bardziej cennego niż złoto. Było zanim się pojawiliśmy, będzie na długo po tym, jak odejdziemy z tego świata, a jednak Piotr nazywa złoto czymś zniszczalnym, a krew Chrystusa drogocenną. Dlatego, że Jezus zapłacił najwyższą cenę za moje i twoje życie, cenę własnego życia. I to, co jest ciekawe, fascynujące i zachęcające dla mnie osobiście, to, że ta drogocenna krew Chrystusa była w zamyśle Boga, zanim powstał wszechświat i ostatecznie tylko to się będzie liczyło. Niektórzy chcieliby minimalizować znaczenie krwi, a nawet pomijać znaczenie krwi. Są pewne konteksty, pewne spotkania w niedzielę, odbywające się w niedzielne poranki, gdzie nacisk jest położony na to, żeby czuć się dobrze. I posłuchaj, nie chciałbym, żebyś mnie źle zrozumiał teraz. Ponieważ chcemy być wspólnotą taką, która wita innych ludzi, która akceptuje innych ludzi, która cieszy się wtedy, kiedy inni ludzie stają w progu tego budynku i razem z nami chcą być tutaj w niedzielę o poranku. Chcemy, żeby oni czuli się dobrze, ale nie za wszelką cenę. Można by dojść do takiego momentu w życiu Kościoła, i to jest niebezpieczeństwo, żeby nacisk kłaść na to, by czuć się dobrze, ale wychodzi z założenia, że ludzie będą się wtedy czuli dobrze, kiedy będziemy minimalizowali znaczenie krwi. Niektórzy nawet otwarcie mówią, nie chcemy tutaj mówić o krwi. Może znaleźć takie wypowiedzi pisane czy wypowiedziane ludzi, którzy mówią, religia zawsze prowadzi do rozlewu krwi. Każda religia, która jest krwawa, jest niewłaściwą religią. Religia, krew dzieli tak naprawdę ludzi. Nawet są takie konteksty, gdzie są usuwane piosenki, które mówią o krwi Chrystusa. Więcej, pewna teolożka, nazywa się Dolores Williams, powiedziała, nie potrzebujemy odkupienia, nie potrzebujemy krzyży i nie potrzebujemy ludzi, którzy umierają na tych krzyżach. Ale wiesz co? Nie da się. Nie ma życia, nowego życia bez śmierci Chrystusa i przelanej przez Niego krwi. Biblia ciągle, regularnie mówi o krwi. Ktoś nawet powiedział, spróbuj przeciąć Biblię w jakimkolwiek miejscu, a ona zacznie krwawić. Bo ciągle ta koncepcja krwi przejawia się od samego początku. Bóg miał na względzie drogocenną krew Chrystusa, zanim stworzył wszechświat, i Bóg ma tylko jeden plan. Nie ma awaryjnego. Boży plan uwzględniał krew jeszcze przed założeniem świata i był progresywnie, sukcesywnie wprowadzany w życie. Nasi przodkowie, Adam i Ewa, jak pamiętacie, zgrzeszyli i efektem tego było to, że Bóg ich przyodział skórą zwierzęcia. No to musiało być jedno zwierzę poświęcone za tych dwojga. Później, kiedy Bóg wyprowadzał swój naród z Egiptu, to jedno zwierzę oddawało życie za całą rodzinę. Każda rodzina miała wtedy poświęcić jednego baranka. Krew baranka była przelana za każdą pojedynczą rodzinę, która ufała Bogu. Później najwyższy kapłan w dniu pamiętania składał w ofierze jednego baranka za cały naród. Jeden naród. A później, jak pamiętasz, przychodzi Jan Chrzciciel, stoi ze swoimi pierwszymi naśladowcami, widzi Jezusa w oddali przechodzącego i wskazując na niego, zwraca się do swoich uczniów, mówiąc: oto baranek Boży, który co? Który gładzi grzechy całego świata. Więc widzisz, od początku to jest Boży zamysł, Boży plan. Jego krew cenna dla Boga i cenna dla nas, zaczyna być cenna dla nas, kiedy zaczynamy widzieć siebie przez pryzmat Bożej świętości. I krew Jezusa to jedyne antidotum na wirus grzechu. Ktoś kiedyś humorystycznie zaznaczył, można usunąć prawie każdą plamę. Plamę po długopisie żelowym czym usuniesz? Gliceryną. Plamę po jagodach gotowaną wodą. Plamę po kredkach świecowych octem. Plamę krwi amoniakiem. Trawę alkoholem, pleśń waniszem, rdze sokiem cytrynowym, ale nie ma ziemskiego środka na usunięcie plamy grzechu. Nie ma. Bo tylko Bóg może to uczynić i zrobił to przez krew swojego Syna. I zrobił to ze względu na nas, na ciebie i na mnie. Ja wiem, czytałeś ten tekst być może wielokrotnie, ale pozwól, że przeczytam go jeszcze raz. Jeżeli masz przed sobą tekst Pisma Świętego, to popatrz się na ten tekst i wstaw tam swoje imię, bo to zupełnie inny wydźwięk ma wtedy, kiedy to czytasz. 17 werset. On, czyli Bóg, bez względu na osobę, sądzi każdego według jego uczynków. I teraz ty i ja. Skoro ty, staw swoje imię, która nazywasz go Ojcem, który nazywasz go Ojcem, i pielgrzymujesz przez życie jako człowiek świadomy odpowiedzialności wobec Niego. Dlatego pamiętaj. Pamiętaj, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostałaś wykupiona z twojego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, ale drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego, nieskalanego, był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na ciebie, która dzięki niemu wierzysz w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, także twoja wiara i twoja nadzieja są Bogu. Kaznodzieja Skip Heitzig opowiadał pewnej turystce we Francji, która podczas swojej podróży turystycznej kupiła na targowisku tanią bransoletkę. Wyhaczyła ją, wyłowiła, spodobała jej się, myślała sobie, fajna, wezmę, przywiozę, podoba mi się, będę miała. Okazało się, że kiedy wjeżdżała do kraju, to urzędnicy celni powiedzieli, że będzie musiała zapłacić za to cło. Na co ona pomyślała sobie, no cło za coś takiego, przecież to nie jest tego warte. Poszła z tą bransoletką do fachowca, znawca tematu, który dokonał oględzin, patrząc przez duże szkło powiększające i po dłuższej chwili powiedział, dam pani za tą bransoletkę $25,000. Ona na to, no ale co jest takiego szczególnego w tej bransoletce? Na co znawca powiedział, napis, trochę przytarty, mało widoczny. Od Napoleona dla Józefiny. Widzisz, to nie wartość sama w sobie miała znaczenie. Nie miało znaczenia to, z czego tam bransoletka była wykonana, ani miejsce wykonania, ani nawet ze względu na Józefinę, ale z powodu tego, kto ją dedykował. Bo to Napoleon nadał tej bransoletce taką wartość. Ale posłuchaj, to nie o bransoletkę tutaj chodzi, to chodzi o ciebie i o mnie, chodzi o nasze życie. Chodzi o to, że Bóg jest tym, który nadaje tobie wyjątkową wartość. I twoja i moja wartość wiąże się z tym, że jesteś kochany przez Boga, który nawet własnego syna nie oszczędził, jakżeby z nim, pisze Paweł, nie miał nam darować wszystkiego. No nie wiem, może jednak Piotr, pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego, nie jest taki słaby w zachęcaniu. Bo nawet kiedy odnosi się do Boga, który nie czyni różnicy między ludźmi, nawet kiedy odnosi się do Boga, który sądzi każdego na podstawie tego, jak przeżyliśmy nasze życie jako naśladowcy Jezusa, to mówi o tym w kontekście Boga, który poświęcił swojego szczególnego Syna za ciebie i za mnie. Wiesz, jak to jest z tym zbawieniem i z uwolnieniem? Są trzy aspekty zbawienia. Już zostałeś uwolniony od kary za grzech. To jest to, w posiadaniu czego jesteś. Dzisiaj, teraz, każdego dnia, kiedy idziesz do pracy, idziesz na uczelnię, każdego dnia Bóg uzdania cię do tego, żebyś był uwalniany od mocy grzechu w twoim życiu. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz uwolniony całkowicie od obecności grzechu w swoim życiu. Trzy aspekty zbawienia. Zbawienie od kary za grzech, to już się dokonało. Zbawienie od mocy grzechu, to się dokonuje każdego dnia w naszym życiu. I wreszcie zbawienie od obecności grzechu w naszym życiu. I to się stało możliwe dzięki nie dającej się opisać cenie, jaką zapłacił sam Jezus, oddając za ciebie swoje własne życie. Tak więc nigdy o tym nie zapominaj, że zostałeś wykupiony z niewoli grzechu do prawdziwej wolności, aby żyć dla Boga i wychwalać Go nawet wtedy, kiedy życie w danej chwili nie przebiega może tak, jakbyś to sobie tego życzył. Panie, pomóż nam o tym pamiętać. Nie pozwól nam zapominać, nigdy nie pozwól nam zapomnieć o cenie, jaką musiałeś ponieść, Panie, żeby nasze życie miało sens na nowo, z Twojej perspektywy. Żeby nasze życie mogło wyglądać inaczej. Żebyśmy nie musieli powielać tego, co przejęliśmy od naszych rodziców, naszych dziadków. Żeby grzech nie miał nad nami władania, Panie. Żeby nasze życie nie było puste, bezużyteczne, bezwartościowe. Ale żebyśmy mieli obfitość w Tobie. Tak jak sam powiedziałeś, przyszedłeś, aby dać nam życie i to życie w obfitości, Panie. Za to życie Ci dziękujemy. I ponad wszystko za cenę, jaką musiałeś zapłacić, żeby to było możliwe w naszym życiu. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.